To trochę jest jakby tak, że się, bardzo mi się podobają takie dwa obrazy. Jeden, że się taki wykładowca czuje jak komar na plaży nudystów, że za dużo ma do wzięcia. A drugi obraz, który najczęściej wykładowca w tym kończy, to jest absolutne pogubienie. Czyli taka sytuacja, gdzie naprawdę nikt już nie wie, o co chodzi. I mam nadzieję, że jakoś to zgrabnie ominiemy, mimo że rzeczywiście ten temat jest z jednej strony obszerny, a z drugiej strony do końca trudno powiedzieć, o co w tym chodzi. To też jakby z tej przyczyny, że jeżeli mamy do czynienia z rzeczami duchowymi, to one są, jak sama nazwa wskazuje, nienamacalne, niezmysłowe, tym samym trudne do pojęcia, a jeśli trudne do pojęcia, to także bardzo różny sposób rozumiane, że trudno przekazać swoje doświadczenie duchowe drugiemu człowiekowi, więc on rozumie, nawet gdy ja najprecyzyjnie, jak umiem, opisuję to, co chcę. Co nie znaczy, że nie można nic na ten temat powiedzieć. Pozwolę sobie zacząć od tego, jak ten rytm w ogóle wygląda. Jakoś pamiętamy, na ile pamiętamy swój, chociaż moje doświadczenie, bardzo mało ludzi spotykam, takich, którzy pamiętają swoje przyjęcie sakramentu bierzmowania, bo w większości wypadków byliśmy jakoś tam zagonieni do kościoła, prawda? Ustawieni w rządku, nawet nie zdążyliśmy się zorientować, kiedy przeszedł biskup i już było po sprawie. Bardziej większe sensacje wywoływało to, że tam jedna szkoła na drugą czeka pod kościołem, prawda? I że będzie, może być nieprzyjemnie, będzie jakaś bijatyka czy coś w tym rodzaju, prawda? Więc to było bardziej sensacyjne doświadczenie niż to, co właściwie się działo w kościele. I z jednej strony, że duchowni nie za bardzo umieli o tym młodzieży powiedzieć, a z drugiej strony, że i młodzież nie za bardzo chciała słuchać tego, o co w tym wszystkim chodzi. Zasadniczo gdzieś tam takim skrajnością znowu jest ten moment, że no, nie dostanę ślubu, jak nie przyjmę bierzmowania, więc lepiej przyjąć. No? Dlatego zwykło się też czasami cynicznie mówić. Ja pamiętam, jak o tym mówił ojciec Thomas Griesbach z Berlina, że w Niemczech właśnie tak jest, że się nazywa ten sakrament sakramentem pożegnania z Kościołem. Prawda? Że to jest ostatnie, kiedy oni coś robią w Kościele, potem już ich nie ma. Może potem właśnie ślub się zdarzy, a potem przez dzieci, ale zasadniczo bardzo często tak się to kończy. Zaczynam od takiej niemiłej perspektywy, żeby tą miłą zostawić na deser i żeby sobie uświadomić, jak wielka jest wartość sakramentu, który dostajemy od Boga i że On jakoś sam ten sakrament nam dał, sam go wymyślił i uznał za nam potrzebne, a Kościół po prostu to odczytuje. Chociaż było to na przestrzeni właśnie lat różnie. Na początku, tylko to zasygnalizuję, potem jeszcze wrócę do historii, na początku po prostu wszystko było razem. Że chrzest, bierzmowanie, pierwsza komunia były razem. Do dzisiaj tak jest w kościołach bizantyjskich, a w kościele katolickim myśli się, czy czasami nie jest to dobry pomysł, by do tego wrócić. Ale to jest jeszcze, myślę, daleka droga. Natomiast warto też przyjrzeć się temu sakramentowi osobno, żeby, bo jakby są dwa niebezpieczeństwa. Z jednej strony, jak to wszystko połączymy razem, to tym samym jakby trudno szeroko o tym opowiedzieć, prawda? Każdy jest osobna, a każdy jest z osobna istotny, a z drugiej strony właśnie jak to za bardzo oddzielimy od siebie, to tracimy poczucie, mało tego, nawet nie tyle poczucie, co w ogóle takie myślenie o jedności tych sakramentów, że one tak naprawdę są jednością. Że tak jak Ojciec i Duch Święty, prawda, jest jednością, to wyraz właśnie przyjmowania chrztu, przyjmowania komunii, przyjmowania wierzbowania jest jakby wyrazem przyjmowania trzech osób boskich. To, bo to jest jedność. To jest w całości sakrament inicjacji chrześcijańskiej. Prawda? Wyrażony jakby w inicjacji wobec trzech osób. Tak może tytułem wstępu, a pozwolę sobie przejść do konkretnych rzeczy odnoszących się do sakramentu wierzbowania. Jak ten sakrament wygląda? Najpierw jest przygotowanie jakieś różnego rodzaju. Te przygotowania są naprawdę różne. My znamy je teraz, bo są nam najbliższe. Jakby najczęściej to się dzieje podczas katechezy przez 3 lata gimnazjum. I w ostatniej klasie gimnazjum się przyjmuje sakrament wierzbowania. Te katechezy mają różną jakość, różnie to przebiega. Dodatkowe są jeszcze spotkania tam różne. To zależy od jakiejś osobistej, od osobistego zaangażowania i też twórczości księdza, który się tym zajmuje. Natomiast pozostają takie wątpliwości. Znaczy, są też różne inne sposoby, oczywiście, ale pozostają jakby takie przynajmniej wątpliwości. Czy to już jest ten bieg, kiedy człowiek jest w stanie przyjąć? Ja słyszałem jakby takie teorie, że komunię jak najwcześniej, święto, jak już porozdzielamy te trzy sakramenty, komunię jak najwcześniej i wierzbowanie jak najpóźniej. Nie wiem, czy to jest aż tak sensowne, że jak najpóźniej, ale rzeczywiście mam sam osobiście takie doświadczenie, gdy prowadziłem przygotowanie do wierzbowania w duszpasterstwie szkół średnich w Krakowie, że trzecia klasa gimnazjum, znaczy ta młodzież, którą miałem w trzeciej klasie gimnazjum, ona dla niej było, moim zdaniem, przynajmniej w tym miejscu konkretnym, duszpasterstwo przystań w Krakowie, w ostatnich latach, za wcześnie. I to zupełne jednostki miały taką jakby świadomość i dojrzałość i były jakby pewne tego, co znaczy ten sakrament i o co w tym chodzi. Nie da się oczywiście tu uogólnić wszystkiego, ale jakby zupełnie inaczej widziałem, dlatego ostatecznie te dwuletnie przygotowania, na które pan biskup nam się zgodził, bardzo intensywne, to jeszcze o nich później konkretniej powiem, zdecydowałem się, że to będzie pierwsza i druga klasa liceum. Dlaczego tak? Bo z kilku powodów. Dlatego, że trzecia klasa gimnazjum to jest zupełnie oni się zupełnie skupiają na egzaminach gimnazjalnych, zwłaszcza wtedy, kiedy miałby być niby ten sakrament wierzbowania, prawda? Więc oni żyją, bo to od tego wszystko zależy. Ja też bardzo to rozumiem, bo od tego, jak zdadzą egzamin gimnazjalny, zależy, do jakiego liceum się dostaną, a od tego, jakie liceum, zależą studia i jakie studia, taki zawód i takie życie, prawda? Oni to może rozumieją bardziej teoretycznie niż praktycznie, ale już z kilku powodów. Dlatego, że trzecia klasa gimnazjum to jest zupełnie... Oni się zupełnie skupiają na egzaminach gimnazjalnych, zwłaszcza wtedy, kiedy miałby być niby ten sakrament wierzbowania, prawda? Więc oni żyją, bo to od tego wszystko zależy. Ja też bardzo to rozumiem, bo od tego, jak zdadzą egzamin gimnazjalny, zależy, do jakiego liceum się dostaną, a od tego, jakie liceum, zależą studia i jakie studia, taki zawód i takie życie, prawda? Oni to może rozumiem bardziej teoretycznie niż praktycznie, ale już się tym mocno przejmują. I jakby też ciśnienie od rodziców jest takie, że oni naprawdę nie są w stanie myśleć o niczym innym, jak o tym egzaminie gimnazjalnym. Jeszcze dokładać im jakby to wierzbowanie, to ono, czy chcą, czy nie chcą, będzie dodatkiem. Czy tak musi być? Właśnie to jest pytanie. rozumiem jakby też taki system szkolny czy diecezjalny, że no po prostu potem oni nie idą do różnych szkół i znów jakby trudno, czy w parafii, czy jakoś to ogarnąć. Więc trochę tak siłą rzeczy to się kończy na trzeciej klasie gimnazjum. Natomiast znowu przedłużyć to, to oni wtedy też żyją już maturą, to już jakby nie ma co. Więc ostatecznie optymalnym jakby w tym wypadku konkretnym sytuacją była, żeby to wierzchowanie było w drugiej klasie, czyli wtedy, kiedy oni nie mają aż takich ciśnień związanych ze szkołą i są na tyle już dojrzali, że te tematy, które są dość abstrakcyjne, bo są teologiczne, dość abstrakcyjne tematy, są w stanie to w miarę rozumieć czy przyswajać. Mimo, że te zajęcia, które tam robiłem, były warsztatowe bardziej niż jakoś tam wykładowe. Ale jakby co do wieku, prawda, z całym takim też rozumieniem, że ta emocjonalność, teraz doświadczamy tego, że emocjonalność jakby później dojrzewa w naszej młodzieży, ale rozum jakby szybciej, jakby oni wszystko łapią szybciej. Chociaż no, właśnie ten czas gimnazjalny jest mocno zakręcony. Prawda? Ta trzecia klasa gimnazjum już jest taka lekko uspokojona, ale to uspokojenie takie, żeby naprawdę coś tam, no to przychodzi w liceum. Naprawdę. Takie jest moje doświadczenie, nie wiem jak Państwa, ale u mnie tak wygląda. Przygotowanie do bierzmowania może być bardzo różne. Może nawiązywać, jakoś powinno, do Chrztu Świętego i do przygotowania katechumenów do Chrztu Świętego, ale z drugiej strony jakby trzeba też, jeżeli wiemy, że to jest jakoś przygotowanie do dojrzałości chrześcijańskiej, poruszać te tematy, które dotyczą po prostu wiary, nie? Czyli takie tematy katechizmowe. Wiadomo, że się nie da dokładnie z tym zapoznać, bo to naprawdę potrzebujemy studiów teologicznych, żeby to jakoś bardziej dogłębnie zbadać. Dogłębnie to też jest pojęcie względne. Ale tak, żeby się na tym znać, powiedzmy, trochę. To może są w stanie, może, jak są rzeczywiście gorliwi, przeczytać to kompendium do katechizmu, to muszą być wybitni gorliwi, żeby się rzucili na ten niebieski taki gruby katechizm, albo jakby musi być mądry katecheta, żeby powiedział, które rzeczy wybierać i co z tego jest ważne, żeby się umiejętnie przygotowywali. Też dlatego, że nasza wiara mocno, jakby też w wykładaniu teologii, jest oparta na filozofii. Jeżeli ktoś nie liznął wcześniej chociaż odrobiny filozofii, to się natychmiast w tym gubi. Więc jakby tutaj jakby rzeczywiście jakby jest to trudny kawałek do zgryzienia. Ale jakby po to tak naprawdę mamy, po to są też no, katecheci, kapłani, prawda, żeby jakoś to czytali, studiowali, trafili i jakoś umiejętnie podawali na miarę tym, do których są posłani po prostu. Ale rzeczywiście trudno czasami niektóre pojęcia wyjaśnić. To też jakby się łączy to, co ja wiedza teologiczna, to, co ja wiem, łączy się z doświadczeniem wiary. No? Bo samo, gdyby nas interesowało tylko, a często niestety na tym to polega, czy w katechezie, czy w przygotowaniu do bierzmowania, że ja podaję wiedzę teologiczną, prawda? I na wiedzy się trochę kończy, prawda? Natomiast sam sakrament bierzmowania nie jest egzaminem z wiedzy teologicznej, wręcz odwrotnie można by powiedzieć. Jasne, że jakby bez takiej wiedzy jakoś będziemy się gubić, no tutaj za Tomaszem powtórzę, że wiara w pustej głowie jakby nie ma nic gorszego. Ja też jakby idę za moim bratem starszym, którego imię noszę, ale wydaje mi się, że często popadamy właśnie w taką sytuację, że jak mamy wybór, doświadczenie, czy wiedza. Wybieramy wiedzę, bo z wiedzy nas rozliczą, a z doświadczenia nie bardzo. Prawda? A doświadczenia już nie starcza czasu na to, żeby zrobić doświadczenie. Jakieś przeżyć coś. To jest o tyle istotne. Bardzo mi się też podoba, żeby to zostało jakoś tam tu i ówdzie zauważone i starają się też, to nie jest łatwe, bo rzeczywiście dużo jest tych obowiązków szkolnych, ale czy to w formie wyjazdowej na weekend, czy to w formie jakiegoś takiego dodatkowego spotkania, ale takiego, które jakoś dobrze się przygotuje, jakoś się zachęci, że jest to jakieś doświadczenie jakiegoś spotkania modlitewnego, czy jakiejś pielgrzymki, jakiegoś wyjazdu, jakichś wyjazdowych rekolekcji. Także i tam jest jakby na nowo głoszony kerygmat, prawda, i doświadczenie Boga żywego, które, żeby odnowić to, co nam zostało dane na Chrzcie Świętym, a jednocześnie przygotować się na przyjęcie sakramentu bierzmowania. Żeby oprócz tej wiedzy, którą też posiądę, żebym miał głód Boga w sobie, który pozwalał mi go przyjąć pełniej. Że może to nie jest tak, że to spływa jak woda po kaczce, prawda? Bo to choćby dlatego, że to jest olej, prawda? I tak łatwo nie spływa. Ale jakoś to nas dotyka, ale pozostaje gdzieś na powierzchni. Jakby nie ma siły przeniknąć głębiej. No to dokładnie co się dzieje w przypowieści o siewcy. Znaczy, że właśnie albo jakiś tam w takim przylecą i wydzionią, albo zagłuszą ciernie, albo no właśnie okaże się, że to jest na skalę i jest za płytka ziemia, żeby to urosło, prawda, i potem słońce przypali. To jakby takie przenośne obrazy, ale dokładnie to samo się dzieje w tym sensie duchowym, jeżeli nie jest przygotowana jakby gleba. I to nie tylko właśnie przez wiedzę teoretyczną, ale przez doświadczenie praktyczne, otwarcie mojej duszy, otwarcie mojego serca, jakby właśnie wzbudzenia w sobie tego pragnienia Boga, czy darów Ducha Świętego. Za to przed tym się otwieramy. Później, jakby po tym całym przygotowaniu, następuje przedstawienie, prawda, biskupom. Bo tak naprawdę właśnie jedynym szafarzem, chyba że jest biskup, który może udzielać sakramentu bierzmowania, chyba że kogoś deleguje do tego. Ale i tak namaszcza ten, kogo deleguje olejem, który został pobłogosławiony przez biskupa. To jest w ogóle też bardzo ciekawe. Między innymi dlatego się rozjechały nam te sakramenty właśnie z tej jedności, prawda, kiedy były razem. Dlatego, że biskupów nie było dość, chrześcijan było coraz więcej i tym samym jakby ochrzcić mógł każdy. Najpierw oczywiście kapłan, później nawet nie kapłan, tak jak wiemy w ochrzcie, prawda, że nawet osoba niewierząca, jeżeli ma odpowiednią intencję, może udzielić chrztu komuś w jakiejś takiej sytuacji, nie wiem, w niebezpieczeństwie śmierci, czy w jakimś zagrożeniu życia. Więc to jest chrzest, natomiast szafarzem sakramentu bierzmowania jest tylko biskup. To jest w ogóle też bardzo piękna scena. Nie wiem, czy ktoś z Państwa kiedyś był na Wielki Czwartek na tej mszy świętej, w katedrze, kiedy się gromadzą kapłani z całej diecezji, odnawiają swoje kapłańskie przyrzeczenia i jest też, są święcone oleje, olej chorych, prawda, i krzyżmo. To jest bardzo piękna scena, bardzo rzadka, kiedy biskup ma tchnąć na olej. Jak to zrobić, żeby tchnąć na olej? Zwłaszcza w takiej olbrzymiej katedrze, żeby to wszyscy, nie wiem, jeśli nie widzą, słyszeli. Więc to jest sztuka, żeby tak jakoś się wyśnić, tchnąć, bo to nie tłuchnąć, jak to tchnąć. Ale to w ogóle bracia Dominikanie, którzy chodzili, byli wielkimi kibicami tego momentu i wszyscy czekali właśnie na to, więc jak to będzie to tchnienie wyglądało. Więc zachęcam, jeżeli Państwo będziecie mieli czas mimo tych wszystkich przygotowań przedświątecznych, żeby jakoś tam, nie wiem, to jest wyklętowa przed południem, 9:10 jest tam msza z poświęceniem oleju, żeby to jakoś podpatrzeć. I tym olejem krzyżma właśnie namaszcza się takiego kandydata, aby był bierzmowany. To jest związane także z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych. To jak mówiłem już o tej jedności sakramentalnej. Więc to wyznanie wiary ponowne, prawda, i wyrzeczenie się zła. To nie wiem, co usłyszeliście już tutaj na temat Chrztu Świętego, ale to więc tylko sobie pozwolę tak szybciutko zaznaczyć, że właśnie jak się wyrzekało zła i wszelkich spraw złego ducha, zwracając się na zachód, prawda, a później się wchodziło do basenu chrzcielnego, stawało na takim kamieniu, który oznacza Jezusa Chrystusa, kamień węgielny, przechodziło się przez śmierć do zmartwychwstania, to oznacza chrzest, prawda? I później wychodziło się na wschód i na wschód wyznawało się wiarę. Dlaczego na wschód? Oczekujemy, że tam właśnie nadejdzie wschodzące słońce z wysoka, czyli Jezus Chrystus. To jakby też się dzieje teraz podczas Adwentu, prawda, kiedy czekamy na Jezusa Chrystusa wschodzące słońce. Pod tym względem właśnie są roraty, kiedy jest ta świeca, roratka oznaczająca Maryję, a ona oznacza jutrzenkę. Maryi się nazywa jutrzenkę, czyli tą, która zapowiada przyjście, wzejście wschodzącego słońca, którym jest Jezus Chrystus. No to właśnie w ten sposób, właśnie wychodząc na wschód, gdzie wschodzi Jezus Chrystus, gdzie się spotykamy, wyznajemy wiarę w Ojca, Syna, Ducha Świętego, prawda? I w Kościół, i w prawdy wiary. I później następuje namaszczenie. Tak to było u początku. I to w różnych obrzędach. Czasami właśnie tylko niektóre części ciała, czasami tylko znak krzyża właśnie tym olejem na czole. Czasami w niektórych liturgiach całe namaszczenie. Do tego też służyły diakonisy, nawiasem mówiąc, że żeby jak tam były chrzczone kobiety, to całe ciało namaścić takim olejem, no to mężczyźni jakoś to niegodnie wyglądało, żeby to mężczyźni diakoni namaszczali te kobiety. Więc były diakonisy, które to czyniły. Prawda? Więc w ogóle to musiało być super jakiś obrzęd, jak sobie to próbujemy wyobrazić. Natomiast jaki był tego sens? Tłumaczyli często ojcowie właśnie sens taki, że to jest tak jak u zapaśników. Czyli zapaśnik, który też się smarował całą oliwą, że był trudniejszy do uchwycenia. I jakby cały się smarujemy taką oliwą, żeby nas zły duch nie mógł uchwycić. Dlatego jest ten olej święty, prawda, i namaszczony całe ciało, żeby zły duch nie miał, nawet jak próbuje nas chwycić, to mu się wtedy wyślizguje. I tak to taki obraz temu ojcowie nadawali. Niemniej jednak to cały czas to namaszczenie było taką rzeczywistością, która dodawała jeszcze po tym chrzcie jakoś dodatkowych atrybutów chrześcijaninowi. Prawda? Że oprócz tego, że ja jestem ochrzczony, zmazane są moje grzechy, to jakby za mało trzeba jakby jeszcze tego namaszczenia, żeby być nieuchwytnym dla złego ducha. Bo na chrzcie się nie kończy, prawda? Tylko dopiero się od chrztu zaczyna. To oczywiście wiemy też, jak to było na początku z tym chrztem, kiedy tam rzeczywiście były ciężkie pokuty, albo w ogóle pokuta była możliwa tylko jednorazową, więc się wszyscy tam, zwłaszcza którzy mieli taki zawód, nazwijmy to królewski czy rycerski, się wzbraniali, żeby mogli być ochrzczeni, więc już pod koniec swego życia prosili ze sobą kapłana, żeby w razie jak tam coś mu się będzie działo, żeby go chrzcił tak szybko, więc trwali nawet kilkadziesiąt lat w katechumenacie, prawda? Nie przyjmując chrztu, bo wiedzieli, że chrzest gładzi wszystkie grzechy, a potem już raczej odpokutować się za to, co mu czasami robili nie da rady, więc byli cały czas katechumenami gotowymi do chrztu i jak coś tam blisko śmierci, to przed śmiercią chrzest, prawda, i jak to tchnięcie. Natomiast to już bardziej na wieczór, prawda, takie rzeczy się zdarzały. Natomiast wcześniej jakby wracamy do tego rozumienia, że to nie jest tak, że się na chrzcie kończy życie, prawda, od chrztu się zaczyna, prawda, więc to bardziej chodzi o to, że owszem, ja przez chrzest Bóg mi gładzi grzechy, natomiast ja jeszcze potrzebuję namaszczenia, aby żyć, bo jakby ja chcę jako chrześcijanin żyć. No taki jest zamysł Boży, który jak Jezus przychodzi po zmartwychwstaniu i pokazuje się uczniom, a przychodzi mimo drzwi zamkniętych. Jasno mówi, jak to was ja posyłam. Ja, moim zamysłem jest nie to, żebyście trwali do śmierci po to tylko, żeby grzechu nie mieć, ale moim zamysłem jest to, że ja chcę was posyłać, żebyście głosili to miłosierdzie, którego ode mnie doświadczyliście. Żebyście też głosili to, że miłość jest mocniejsza od śmierci i że nie kończy się na zamkniętym wieczerniku zabawy przed Żydami, ale przez tego wieczernika wychodzimy i głosimy na cały świat. No i do tego jest potrzebny Duch Święty. Tak jak właśnie tam czytamy w Ewangelii, jak tchnął na nich i powiedział, prawda? Więc jest to tchnienie, do którego wracam, jest to też namaszczenie, które jest potrzebne do tego, żeby właśnie być sprawnym w walce duchowej. Tej walki nam nie będzie brakowało, jeżeli prawdziwie wierzymy i wyznajemy Jezusa Chrystusa jako naszego Pana, bo moce zostały wstrząśnięte i to dopóki jest w nas życie Boże, to będą złe duchy, którym się to podobać nie będzie i będą nas jakoś tam zmuszać do walki. Więc walki uniknąć się, jak wiemy, nie da duchowej, natomiast jak nie walczymy, to znaczy, że chyba nie żyjemy, prawda? Natomiast jak walczymy, no to potrzebujemy rzeczywiście i miecza Słowa Bożego, i tarczy, i namaszczenia, żebyśmy właśnie byli nieuchwytni i tych wszystkich darów Ducha Świętego, o którym poucza nas Kościół, o których poucza nas Kościół, że one wszystkie nam są potrzebne, aby po prostu być niezbędnie zaopatrzonym do tego, co nas może w życiu spotkać. To jest też o tyle ważne, tak jak właśnie wspomniałem o tym chrzcie, że stajemy na Chrystusie i przechodzimy przez śmierć, prawda? To potrójne zanurzenie, to jest właśnie potrójne zanurzenie w śmierć do życia. To też jest związane po prostu ze śmiercią, czyli z krzyżem. Prawda? Krzyż, który jest, czyli rozumiemy to jako znak zbawienia, ale zbawienia to znaczy śmierci i zmartwychwstania. To, czyli jakby całe dzieło zbawienia. Ale też często teraz nam się zdarza, że rozumiemy dzieło zbawienia bez śmierci. A śmierci tu się nie da uniknąć. No nie da się zmartwychwstać, jak się wcześniej nie umarło. Więc żebyśmy doświadczyli mocy zmartwychwstania, no to też musimy doświadczyć najpierw śmierci. Przed tym często się wzdrygamy, i dlatego uciekamy tej przyrości, jak tylko widzimy coś na horyzoncie, co nam może zagrozić, to bierzemy nogi za pas, czy podkulamy ogon przynajmniej. Więc to często nam się zdarza. Dlaczego? Bo też nie dlatego, że nie czujemy się mocni. No, to bardzo konkretnie. I dlatego bardzo długo czasami trwa taki moment, kiedy Bóg nas jest w stanie przeprowadzić drogą Jezusową. No? Że czasami tak uciekamy sprawnie, prawda, przed Bożymi drogami, że to się, to co On dokonuje, nie wiem, w tydzień, to my to latami robimy, prawda? Czy choćby takie proste doświadczenie, jak On wjeżdża, prawda, do Jerozolimy w niedzielę palmową i wszyscy wiwatują Hosanna królowi Dawidowemu, prawda? A za w piątek już śmierć, no? Więc to też szybko się dokonuje, a w niedzielę już zmartwychwstanie i mamy w tydzień cały ten prosty cykl ten szczytu zbawienia. No? W naszym wypadku, ja mogę powiedzieć w piersi o sobie samym, to się dokonuje trochę dłużej, prawda? Że taki mamy odruch, jakby taką niepewność, jakby taką nieufność, prawda, w Bogu, że to odciągamy, przedłużamy i często ten nasz czas pomiędzy niedzielą palmową, kiedy już przestali krzyczeć Hosanna na naszą cześć, prawda, jak to się wszyscy cieszą, że my jesteśmy i jak to dobrze i czujemy się jak właśnie wywyższeni i że królujemy, potem już przestają krzyczeć. A do śmierci daleko, prawda? I tak żyjemy jakby pomiędzy tą niedzielą palmową a śmiercią i tak idziemy trochę jak ten Izrael do pustyni, prawda? Nie zdecydował się wejść do ziemi obiecanej, bo się tam czegoś przestraszył. Tam akurat wiemy z Księgi Wyjścia, że się przestraszył tych ludzi, którzy im się wydawali jako olbrzymi. Więc się wycofał, no to potem musieli 40 lat, aż przez to pokolenie, biegać po tej pustyni. No, więc trochę czasami z nami się to powtarza, znaczy, że jak nie mamy gotowości, to wejść, nawet gdy się boimy, prawda, że nam coś tam mogą krzywdę jakoś zrobić i że ostatecznie nie zwyciężymy, no to się wycofujemy spod tej granicy ziemi obiecanej, a potem zasuwamy po tej pustyni w kółko latami czasami. I to mamy, a jednocześnie towarzyszy nam ciągle takie doświadczenie, że tak, już mnie nie chwalą, a jeszcze jakby znów nie zmartwychwstałem, nie czuję w sobie żadnego Bożego nowego życia. No bo jaki bym mogę czuć, jak ja ciągle jestem właśnie na pustyni gdzieś tam pomiędzy, prawda? I ani nie wychodzę do walki, ani do końca nie uciekam, taki jestem w półkroku cały czas. To jakby to też jest takie, wiadomo, że są też takie czasy w naszym życiu duchowym, takie jakoś tam jałowe czy ciemne, prawda? Gdzieś tam siedzimy sobie w ciemnicy i nie wiem, ja bym to nazywał zmysłów czy noc ducha, ale żeby dojść do tego momentu w swoim życiu, że gdzie jest noc zmysłów i noc ducha, to trochę trzeba pożyć. Podobnie jak właśnie jak jeden z naszych ojców, ojciec Jacek Sali, opowiada, że dopóki nim święty Tomasz za chwilę powiedział, że wszystko napisał to słowa, to jeszcze trochę jednak napisał, prawda? Więc żeby powiedzieć, że to co napisałem to słowa, to trzeba jednak trochę postudiować, prawda? Natomiast jakby żeby powiedzieć, że przeżywam tu noc ducha i noc zmysłów, to trochę trzeba pożyć duchowo. Że to tak się w pierwszym miesiącu po chrzcie nie dokonuje, prawda? Więc trochę trzeba w sobie przewalczyć. Myślę natomiast, jakby dostrzegam to, jakby już z praktyki mówię, że często właśnie jakaś taka tajemnicza obawa, znaczy obawa to jeszcze jak obawa, ale że my się nie tyle, że się boimy, tylko że się daliśmy przestraszyć czemuś, no to skutkuje właśnie tym, że unikamy walki, a tak naprawdę właśnie przegrywamy cały czas, bo niby nie czujemy dotkliwie, że nie doświadczamy śmierci, no ale ile można leżeć na tych deskach w ringu, prawda? No albo wstanę i zwyciężę, albo przegram, ale to tak jak leżę i leżę. Generalnie to się odczuwa jako smutek, która gdzieś tam powolutku przeradza się w jakąś gorycz. Takie narzekanie, takie niezadowolenie, prawda? Też wtedy się nie umiem dziękować, nie umiem się zmierzyć z tym, co dobre. Przepraszam. Nie, nie mam też siły, bo czuję się sparaliżowany trochę. Czuję się sparaliżowany do tego, żeby cokolwiek zrobić, prawda? Nie mam po prostu w sobie mocy, nie mam po prostu w sobie siły duchowej, która by pozwoliła mi, czy uzdolniła mnie do tego, żeby wyjść i walczyć, prawda? Nie tak, żeby szukać na siłę, bo to naprawdę nie trzeba szukać, to już tam zły nie znajdę, nie muszę się starać. Nie? Natomiast nie jestem gotowy, to wtedy robię uniki. No to cały czas się zmagamy z tym, prawda? W każdym okresie naszego życia duchowego może nas to spotkać, że zostaniemy jakby w ten sposób okradzeni, czy jakoś oszukani, że jesteśmy, że żyjemy, trochę tak jak taka muszka złapana przez pająka, że ona żyje, ale jest tak już związana, że żadnym skrzydełkiem ani nóżką ruszyć nie da rady, prawda? Więc to niby żyje, a to co to za życie, prawda? Więc często niestety dajemy się oszukać. Może tak jeszcze, jak już jestem przy tym wątku, to dodam trochę odszedłem na margines, tego bierzmowania, ale myślę, że jakoś to jest też związane z takim, z umiejętnością używania tych darów duchowych, które otrzymaliśmy, które mamy w sobie dzięki właśnie tym sakramentom. I to chodzi o taki chodzi mi o taki stan właśnie takiego paraliżu, z którego nie możemy się za bardzo wydostać, a jednocześnie ulegamy takim pozorom. No to najczęściej po tym można poznać, że niby nie chodzę na przykład do kościoła, ale tam kilka razy chodzę. No, więc nie umiem. Gdybym nie chodził w ogóle, to bym się ocknął, że coś jest nie tak. Ale że tam parę razy byłem, to niby nie chodzę, ale chodzę. No. Niby się nie modlę, ale się kilka razy pomodliłem. Jakbym doświadczył tego, że naprawdę wszystkie, niczego nie ma, to bym się obudził, że no nie, no to już to jest chyba źle za mną. Ale jak... I to sam zły duch tak sprawia, nie? Że ci da kilka razy być, że ci da kilka razy się modlić, żebyś tak uśpić czujność. Prawda? Więc po tym się poznaje, jak widzimy takie coś w swoim życiu, to znaczy, że umysł jest kiepsko za mną. Jak ja jestem zadowolony, że o tam kilka razy było, ale powinno być tam ileś, prawda? To nie jest dobrze. To znaczy, że co? Że ja mam na tyle siły duchowej, a nie mam siły na wszystko. Nie dlatego, że Bóg mi nie daje, no? Tylko dlatego, że nie umiem wziąć. Nie wiem, jak wziąć. Daje się okraść. Mam jakieś takie przestrzenie, w których on pulsuje dość swobodnie i bierze to, co moje. No, i to nie rozkwita, nie daje takiego życia, jakby mogło dawać. No trzeba się wtedy nawrócić, no co tu wiele gadać. Po prostu trzeba się wziąć za siebie i nawrócić, przede wszystkim za modlitwę osobistą. I odnowienie więzi po prostu z Bogiem, że ja sobie bardzo chętnie muszę postawić wymaganie, że tyle i tyle modlitwy jest, żeby, jak to mówi nasz znakomity ojciec Paweł Górzyński, znany tutaj, żeby żabami z nieba prało, to musi być modlitwa. I wtedy dopiero się zaczyna od... Wtedy na pewno, jak to mam, mogę zaręczyć, że jak zaczniesz się modlić, zaczniecie się modlić osobiście, zaraz dostaniecie od złego. Z boku. Ktoś wam jedzie w bok. Ale to jest znowu, mówię o tym, bo to strasznie brzmi trochę, nie? Ale jak dostaniecie, to jedyna modlitwa, jaka się wtedy nadaje, to jest Bogu, niech będą dzięki. Dlaczego? Bo jak on mnie uderzył, to znaczy, że się czuję słabszy. Diabeł uderza wtedy, kiedy się czuje słaby. Jak jest mocny, to lepiej, żeby go nie było nigdzie widać. Jak on czuje, że ma opanowaną sytuację, to się nie pokazuje, bo ma wszystko opanowane. To sobie ta muszka wisi, prawda, ja sobie tam gdzieś spokojnie na pajęczynie siedzę, prawda, wszystko jest w eleganckim porządku. Ale jak mi się ta mucha zaczyna uwalniać, trzeba zadziałać, prawda? I jak zadziała, to znaczy, ops, jestem na dobrej drodze, prawda? Jakby, że on mi przez uczenie się od przeciwnika, prawda, widzimy, że o, jest to dla niego niewygodne, jest to dla niego zagrożenie, to znaczy, to jest dobra droga. I wtedy, no to w takim razie idziemy, prawda? Nie bójmy się, nie dajmy się przestraszyć. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, i wracam z tej dalekiej podróży, że na tym krzyżu, który oznacza moje zbawienie, jakby jest on pokonany. I dlatego, że jest pokonany, znaczy, że ja używając tych środków, które płyną z krzyża Chrystusowego, czyli też z sakramentu, który jest naznaczony krzyżem, prawda, korzystając z tego, ja go zwyciężę. A raczej Bóg we mnie go zwycięży. To jakby na tym to polega. O to chodzi. Myślę, że jednym z największych zaniedbań naszych to jest właśnie taka umiejętność używania tych darów, tych talentów, które dostaliśmy od Boga do walki. Nie, też nie o to mi chodzi, żeby tu wszyscy byli nagle żołnierzami, prawda? Bo nie wszyscy muszą walczyć tak samo. Widzimy choćby w Jezusie i Janie Chrzcicielu, prawda? Że jak oni inaczej walczą. Prawda? Jan Chrzciciel mówi Jezus bardzo prosto, prawda? Jak porównuje to pokolenie. Prawda? Że mówi, jesteście jak to pokolenie jest jak dzieci na rynku, prawda? Które się bawią w wesele albo w pogrzeb. I jeden przyszedł, ma na myśli Jana Chrzciciela i mówi, że biadaliśmy, abyście nie płakali, prawda? To Jan Chrzciciel właśnie surowe życie, prawda? A wy nie poszliście za tym, nie? Jezus Chrystus przyszedł, jakby idzie do ludzi, spotyka się z grzesznikami, a wy mówicie o to, że żarłoki pijak, przyjaciel celników i grzeszników, prawda? Jakby nie rozpoznaliście mądrości. Mądrość poznaje się po jej czynach. I to jakby jest dokładnie to, nie? Że mamy różne drogi. Mogę różne rzeczy wybierać, ale wybierać, a nie wiedzieć tylko. To jest też taka cecha może naszej kultury zachodniej, że jak ja coś wiem, to znaczy, że to robię. Że tak to jakoś przeżywamy, prawda? Że jak ja jestem czegoś świadomy, to znaczy, że to robię. Wcale nie, ja jestem tego świadomy, wcale tego nie robię. I tak mamy mnóstwo nas, ja jestem na przykład świetnym fachowcem od diet. No, popatrzcie na mnie. Jeśli się chcecie znać na dietach, wyglądacie tak jak ja, prawda? Dopiero jakbyście je praktykowali, to byście mogli wyglądać inaczej. Ja owszem kilka razy praktykowałem różne diety i głodówki i takie rzeczy, stąd się znam, tylko że nie byłem w tym konsekwentny. I chwilę popraktykowałem, a potem znów w dół. Bardzo często z życiem duchowym też tak może być, prawda? Że ja różne rzeczy wiem, będę wiedział doskonale, co to jest bierzmowanie, będę wiedział, co to jest chrzest, będę wiedział, znał się na teologii, kobiety, mężczyzny, mężczyzny i kobiety, kobiety i mężczyzny, prawda, i wszystkie te teologie będę wiedział, znał, prawda, i rodziny, i wszystko, 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 i Trójcę Świętą będę, prawda, analizował z góry do dołu i z dołu do góry, jeżeli to jest możliwe, i co? I nic, prawda? Dlaczego? Bo ja to wszystko wiem, a nic nie robię z tego. To jest, myślę, że... A mam poczucie, że robię. Dlaczego? Bo wiem. Tu jest jakby ten moment, różnica, że ja się znam na modlitwie, a modlę się. To jest wielka różnica. Bardzo mi się podoba taka historia właśnie o takim małym Żydzie, który właśnie nagle zaczął wołać podczas czytania tam w szkole rabinistycznej, podczas czytania Tory zaczął wołać, ale ja nic z tego nie rozumiem. ich tam go próbowali uciszać, a on krzyczał, ale ja nic z tego nie rozumiem. Więc podszedł w końcu rabin do niego i mówi, no o co chodzi? No bo ja nic z tego nie rozumiem. No to jeżeli nie rozumiesz, to nie musisz krzyczeć, ty podnieś rękę, to ja przyjdę, to ja, ty spytasz, ja ci wytłumaczę. A ten mały mówi, wytłumaczyć to ja potrafię, ale ja nic z tego nie rozumiem. Więc często jakby też jesteśmy takimi kaznodziejami, prawda? Że ja o modlitwie na pewno powiedziałem więcej niż się modliłem. No, jakby, to jest jakby ta rzeczywistość, prawda? Że ja różne rzeczy wiem, że już kto mi może coś powiedzieć, prawda? Ale czy to robisz? Niekoniecznie. No, i to jest też taka jakaś pułapka, kolejna duchowa pułapka, w którą możemy popadać, jeżeli się nie umiemy używać tego, co mamy. Jeżeli dostajemy konkretne dary duchowe, a po prostu ich nie używamy, to właśnie popadamy w takie się zdziwimy jeszcze. Nie robimy tego, nie używamy i dziwimy się, dlaczego to nie działa. Co ciągle mi jakieś anegdoty przychodzą do głowy. No ale to jest dokładnie, jakby jeszcze to jedno powiem, że jakby to, jak tam któryś, prawda, że ja bym chciał wygrać na literii, na loterii, prawda, chciał wygrać na loterii. Wreszcie się tam tam może mi powiedział, to my kup los wreszcie. Więc to trochę tak my robimy, prawda? Że jakoś tam wszystko to ogarniamy niby to, ale nic nie używamy. Naprawdę to jest wielka moc. Ja kiedyś też zrozumiałem, jaka ogromna moc jest, już mówię, to zaraz będzie przerwa. Jeszcze nic nie powiedziałem, co chciałem przekazać. To jest jakby to, co na przykład doświadczamy a propos obcowania świętych, który też jest tajemnicą naszej wiary, prawda? To jest obcowanie świętych, wyznaję, wierzę, prawda, że jest obcowanie świętych. Kredo mówię co niedzielę, prawda? Czy jeszcze modlę się o modlitwie osobistej, też mówię. Prawda? Natomiast jakby kto jest zaprzyjaźniony ze świętym, prawda? Co już od niego wyciągnął, prawda? Tak mówiąc prosto. Co tam zdołał z nim załatwić jakby dla swojego życia. No? Jakby na ile się znam, na ile jakby on interweniuje już, jeszcze nie zdąży pomyśleć, czy powiedzieć mu, o co mi chodzi, a on już się o to troszczy. No? W stosunkach do ludzi to wiem. No? Mam na przykład takich przyjaciół i cieszę się i nawet to oczywiście trochę mnie to zawsze zaskakuje, ale z drugiej strony już trochę nie dziwi, jak przyjaciel pamięta o moich imieninach czy urodzinach. No, nim mu powiem, że mam. No to jak on nie pamięta, czy nie, jak ja znam i przyjaźnię się, nie wiem, z Judą Tadeuszem, czy nie wiem, ze świętym Dominikiem, że jakby to on nie wie, co się we mnie dzieje, co się ze mną dzieje, co ja bym chciał, prawda? I co by było dla mnie dobre. Jeżeli taki człowiek, którego ja znam chwilę tylko i nie ma jakby tego rozmachu, co nasi święci w niebie, wie. I jest w stanie zaradzić moim potrzebom czy brakom, czy jak i odpowiedzieć na jakieś tam moje zachcianki nawet. No? To jak mam, a święci co? No, używam ich do tego, czy nie używam? Jakby jest to obcowanie, czy nie ma tego obcowania? No? Czy ja tylko w niebie wierzę, czy ja po prostu z niego korzystam? To jest też jakby cała historia. Ale nie zgromadziliśmy się tu, żeby mówić o świętym obcowaniu. Natomiast jakby to jest dokładnie to samo. Jakie mam dary duchowe, czy używam ich, czy nie? Są mi do czegoś potrzebne, czy nie? Jakoś tam do tego Ducha Świętego się zwracam, czy nie? Ostatnio z siostrą zakonną taką rozmawiałem. Jakby sobie przypomniałem, że ona jest od Ducha Świętego. No? I pytam ją, a czy modlisz się do Ducha Świętego? Ona tak... No więc jakby aż do takiego momentu, jakby to jest dobra siostra. Taka, która się modli, no prawda, to nie jest jakaś... Siostra, która się nie ma, to jest siostra, która się modli. Ale jakoś dzisiaj się ze wszystkim zapomniałem, że ona jest od Ducha Świętego, a że jak jest od Ducha, to dobrze by się modlić do Ducha Świętego. Więc trochę myślę, że jak popatrzymy na siebie, na przykład na swoich patronów, jakie my imiona nosimy i co są za patroni i do czego ja, kiedy ostatnio z nim rozmawiałem w ogóle, to tutaj już mamy znak zapytania, myślę, że i dobrze, gdybyśmy mieli, no bo to właśnie jest to tego, że po to Te imiona przyjmujemy na chrzcie również właśnie na bierzmowanie, czy pod zakonie, czy w jakichś różnych też można sytuacjach, nie wiem, czy gdy zabieram sakrament małżeństwa, czy inny ważny moment w życiu mam i ja sobie po prostu zapraszam kolejnego patrona, który będzie mi towarzyszył, będzie mnie wspierał w tym, jak ja mam żyć, prawda? Jako mój przyjaciel. Nie? To jest jakby coś takiego, co też jest jakoś niby oczywiste, znane, a nieznane i nieużywane. Prawda? Jakie bogactwo my mamy w tym kościele, które leży po prostu odłogiem na śmietniku. I nie używamy, a dziwimy się, jakoś mi nie idzie w życiu. No, nie wiem, co robić, żeby ci szło. Jakby trochę mało wiem, co mam robić, nawet, co mówić robić. Więc trochę tak bym bez tym jest.